w imię.
Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy, szczególnie tych, którzy może pierwszy raz dopiero słuchają audycji dla małżonków i rodziców. Witam również panią Joannę, która realizuje naszą audycję dzisiaj. I witam naszych gości. Jest z nami już wieloletni gość, siostra Urszula Kusek, palotynka, wieloletnia katechetka, prowadzi katechezy i spotkania dla dorosłych, jest autorką książek dla katechetów, nauczycieli i dzieci. Pracowała z dziećmi uzależnionymi od narkotyków oraz grupami DDA. Jest wykładowcą katechetyki w Gdańskim Seminarium Duchownym. Założyła i prowadzi wspólnotę Hioba. Serdecznie, siostry, witam.
Ja również witam i pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. I wiem, że tradycją są też pozdrowienia na początek, więc pozdrawiam moją wspólnotę, z której tutaj przyjechałam, czyli wspólnotę sióstr palotynek w Gdańsku i też te wszystkie osoby, które znam, z którymi, dla których pracuję. Z całego serca pozdrawiam.
Są z nami małżonkowie Małgorzata i Daniel Mazurek, organizatorzy rekolekcji oraz akcji ewangelizacyjnych na terenie Niemiec, Luksemburga i Belgii dla Polonii. Od 2 lat mieszkają w Gdańsku, są członkami wspólnoty Hioba oraz kręgu domowego kościoła w Sopocie. Organizują rekolekcję uzdrowienia wewnętrznego, posługując modlitwą wstawienniczą. Też są we wspólnocie Hioba, no tak, już mówiłem o tym. I nie są sami, bo są ze swoją córeczką Miriam, która właśnie 7 lat kończy i szykuje się do pierwszej klasy ze swoim nowym tornistrem. Cichutko tutaj siedzi i się zajmuje swoim kącikiem.
Serdecznie witam
Państwa. I tornistrem, tak, tak, no bo to jest nowum dla niej. Witam Państwa.
Witamy serdecznie, dziękujemy za zaproszenie. I również chcieliśmy pozdrowić naszą rodzinę, a szczególnie mamę Irenę, która nas słucha, przyjaciół ze wspólnoty Hioba, domowego kościoła, odnowy, z fregaty w Gdańsku, również całą Polonię z Niemiec, Luksemburga, Belgii, Francji. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, dziękujemy za zaproszenie. Jak najbardziej żona tutaj już wszystkich pozdrowiła, także ja się tylko mogę dołączyć, ale serdecznie pozdrawiam wszystkich naszych przyjaciół tutaj i z Trójmiasta, czy też Polonię za granicą, która też tutaj nas słyszy, także witajcie.
Dziękuję. Drodzy radiosłuchacze, siostra Urszula Kusek już kilka lat ładnych z nami współpracuje i poruszała różne tematy. Było i o ideologii gender, i o grzechach głównych, sądach kardynalnych, o dysfunkcjach w rodzinie, o samotności dziecka w rodzinie. A dzisiejszy temat, modlitwa wstawiennicza w rodzinie. Także troszeczkę zmiana, że tak powiem, całkowicie nastroju. Dlaczego akurat właśnie zaczynamy od modlitwy wstawienniczej?
No, mam nadzieję, że z natchnienia Ducha Świętego, a te natchnienia Ducha Świętego też przychodzą z doświadczeniem życia. A jako, że jestem coraz starsza i tych lat życia już trochę za sobą mam, to też to moje doświadczenie życia mówi mi, że bez Pana Boga, bez otwierania się na doświadczenie Bożej łaski i Bożej miłości, po prostu człowiek nie jest w stanie nic dobrego uczynić. I tak ciągle chodzą mi po głowie słowa Pana Jezusa z Ewangelii, że Pan Jezus w Ewangelii nie powiedział, że beze mnie nie możecie zrobić niczego trudnego, albo beze mnie nie zrobicie niczego nadzwyczajnego. Nie, Pan Jezus powiedział wyraźnie, beze mnie nic nie możecie uczynić. I to nic jest tutaj istotne. A wiem też, że nie można relacji z Jezusem budować bez modlitwy. Po prostu bez modlitwy w żaden sposób nie dasz się żyć z Panem Bogiem, więc też bez modlitwy nie można tak naprawdę tworzyć dobrej rodziny.
Jeżeli jest modlitwa rodzinna, No to zwykle w takiej modlitwie rodzinnej ma miejsce pacierz, jeden, drugi. Jest również modlitwa często przeproszenia, gdzie przepraszamy się nawzajem za różne sprawy, które w ciągu dnia zaistniały, a nie były dobre. Również dziękujemy Bogu za wiele rzeczy, które się zdarzyły. Ważna sprawa, żeby dostrzec, docenić i dziękować. No jest modlitwa prośby. Prosimy o to czy o tamto Pana Jezusa i to wszyscy rozumiemy, dzieci rozumieją. Ale modlitwa wstawiennicza, to da się to w rodzinie, że tak powiem, z dziećmi przeprowadzić? Siostra się śmieje.
Oczywiście, że się da i dlatego też taki jest tytuł tej audycji, żeby może też trochę zainteresować. Też widzę, prowadząc różnego rodzaju spotkania, czy też czasami rekolekcje, że samo to hasło modlitwa wstawiennicza czasami wprowadza w niektóre osoby dyskomfort albo takie poczucie, że ojej, no właściwie to o co chodzi? Co to w ogóle jest ta modlitwa wstawiennicza? Czasami niektórzy się niepokoją, mówią, no to co, to jakieś teraz czary-mary będą, jakieś nadzwyczajności będą się działy, ale nic z tym wspólnego. Modlitwa wstawiennicza to jest po prostu tak naprawdę nasza codzienna modlitwa. Taka też zwyczajna i prosta i taka, która może i powinna i buduje rodzinę. Święty papież Jan Paweł II napisał takie zdanie, które ja osobiście bardzo lubię. Napisał, że rodzina Bogiem silna to jest rodzina szczęśliwa. A teraz bardzo nam potrzeba takich silnych Bogiem rodzin, które będą miały w sobie moc opierać się temu, co złe, co jest niszczące, ale też dawać świadectwo swojej wiary i to takiej wiary żywej. I między innymi dlatego są dzisiaj tutaj ze mną w studio Małgosia i Daniel. Oni są jednymi z moich wielu przyjaciół, czy też ludzi, z którymi współpracuję, którzy właśnie przez takie otwarcie serca w rodzinie na modlitwę i właśnie na tą modlitwę wstawienniczą żyją wiarą w codzienności. I myślę, że warto jest o tym mówić.
I za chwilę zabiorą głos małżonkowie, ale jeszcze niech siostra dokładnie wyjaśni, jak z tą modlitwą wstawienniczą jest. Bo wiadomo, że jeżeli rodzina jednoczy się na modlitwie, to pozostaje zjednoczoną. Też taki cytat tak. Był tydzień temu.
Tak, i to też Jan Paweł II.
Tak.
Najprościej rzecz ujmując, modlitwa wstawiennicza to jest modlitwa jednej osoby za drugą osobę albo modlitwa całej wspólnoty w intencji jakiejś konkretnej osoby, czy też jednej osoby za wiele osób. Po prostu to jest modlitwa, w której ktoś wstawia się u Pana Boga za innych. I tak naprawdę to jest modlitwa, która ma głęboko biblijne korzenie. Bardzo biblijne korzenie. Proszę zauważyć, że na przykład mamy przykłady takich pięknych modlitw wstawienniczych, na przykład Abrahama, który wstawia się i jakby toczy ten dialog z Panem Bogiem. A Panie Boże, a jak się znajdzie tam 30 sprawiedliwych, a 20? I on walczy o tych ludzi, walczy o to, żeby to miasto nie zostało zniszczone. Czy potem Mojżesz, który wiele razy wstawiając się za narodem wybranym, tak naprawdę ratuje ten naród wybrany przed unicestwieniem. Bo Bóg mu nieraz już mówi, że chce zniszczyć ten lud. A Mojżesz jest właśnie tym wstawiennikiem, wstawia się przed Bogiem, wstawiają się prorocy, król Dawid modli się modlitwą wstawienniczą. Co więcej, sam Pan Jezus modli się modlitwą wstawienniczą, bo On się wstawia za nami do Ojca. I kiedy czytamy Ewangelię, wiele razy słyszymy, że Pan Jezus się modlił, a wystarczy na przykład przejść do Ewangelii według świętego Jana i przeczytać fragmenty mówiące o modlitwie arcykapłańskiej Pana Jezusa w Wieczerniku w czasie Ostatniej Wieczerzy, żeby usłyszeli, że Pan Jezus wstawienniczo modli się za cały Kościół. Czyli modli się też za mnie konkretnie. Nie musimy tu używać słowa modli się za nas, za mnie. Pan Jezus jakby jeszcze tę swoją modlitwę wstawienniczą wzmocnił swoją ofiarą. jest wstawiennikiem jakby w całym znaczeniu tego słowa. Modlitwą wstawienniczą modli się Maryja, modlą się apostołowie. Więc jest to modlitwa po pierwsze bardzo biblijna, po drugie jest to modlitwa Kościoła. I ona, ta modlitwa i obowiązek tej modlitwy wynika po pierwsze z sakramentu Chrztu Świętego. Bo przez sakrament Chrztu Świętego zostajemy włączeni we wspólnotę wierzących, a wspólnota wierzących ma to do siebie, że jedni za drugich jesteśmy odpowiedzialni po prostu w dziele zbawienia. Pan Jezus przez łaskę wiary, przez łaskę uświęcającą, w jakiej możemy żyć, przez nasze powołanie, takie czy inne, zaprasza nas do tego, abyśmy zgodnie z powołaniem pomagali zbawić się innym, oczywiście nie zaniedbując troski o własne zbawienie. Jest na przykład taki piękny fragment w encyklice Mystici Corpori Christi papieża Piusa XII, który mówi takie słowa, ja je dokładnie zacytuję, osobiście bardzo one mnie poruszają. Papież napisał tak: straszliwa to tajemnica, nigdy dosyć rozważana. Fakt, że zbawienie wielu zależy od modlitw i dobrowolnych umartwień podjętych przez członków ciała mistycznego Jezusa Chrystusa. I to jest też jakby istota więzi w rodzinie osób, które żyją w sakramencie małżeństwa. Sakrament małżeństwa też czyni małżonków odpowiedzialnych nawzajem za swoje zbawienie i też za zbawienie dzieci. I pierwszą, podstawową rzeczą, jaka jest fundamentalna w tym dziele troski o swoje zbawienie nawzajem, jest właśnie modlitwa, ta modlitwa wstawiennicza. Oczywiście można tę modlitwę wstawienniczą wzmocnić jakimś umartwieniem, wyrzeczeniem. Być wstawiennikiem to też wstawiać się we wszystkich tych trudnych sprawach Kościoła, świata, ale to jest nasze powołanie, tylko często jakby nie zdajemy sobie z tego sprawy. I to jest, powołanie uniwersalne, bo do tego, żeby być tym wstawiennikiem właśnie, stawać przed Bogiem z łaską Bożą w sercu, z modlitwą za innych, jest powołany zarówno kapłan, jak i siostra zakonna, jak małżonek, małżonka, jak dziecko, czy osoba samotna. To jest powołanie uniwersalne. I to jest jedno z najpiękniejszych powołań. Na przykład święty Wincenty Palotti, założyciel naszego zgromadzenia, napisał, że najbardziej jakby zaszczytnym powołaniem i największym powołaniem, jakie Bóg może dać człowiekowi, to jest powołanie, zaproszenie do tego, aby brać udział w zbawieniu innych. I ta modlitwa wstawiennicza, to wstawianie się za innymi, to jest najprostszy i pierwszy sposób zrealizowania tego powołania. Oczywiście modlitwa wstawiennicza może się też dokonywać we wspólnocie. Są na przykład grupy modlitw wstawienniczych w kościele. My też taką modlitwę praktykujemy na rekolekcjach, ale o tym to może za chwilę. Na razie jeszcze skupmy się na rodzinie, na małżeństwie. I w gruncie rzeczy każdy z tych rodzajów modlitwy, o których Pan tutaj wspomniał na początku, czyli i dziękczynienie, i prośba, i tak dalej, to jest cały czas wstawianie się za innych. Nie musi to być tylko modlitwa prośby.
Tak. I każdy stan ma swoje zadania, jeżeli chodzi właśnie o modlitwę. Wspomniała siostra o modlitwie księży, zakonnic, ale ponieważ jest audycja dla małżonków i rodziców, nas interesuje bardziej, jak to może funkcjonować w małżeństwie, w rodzinie. Najpierw jesteśmy my jako małżonkowie sami, potem pojawiają się dzieci, ale już o tym niech powiedzą nasi małżonkowie, Gosia i Daniel. Jak to u nich było? Pewnie się nie zaczęło od modlitwy wstawienniczej, tylko wasze pierwsze modlitwy pewnie jeszcze w narzeczeństwie miały miejsce.
Myślę, że takim fundamentem jest przede wszystkim modlitwa indywidualna każdego z nas,
osobista,
która potem przechodzi właśnie w modlitwę wspólną nas jako małżonków. No i też modlitwa z dzieckiem, taka
rodzinna,
tak. Jeżeli chodzi o modlitwę indywidualną, to może się podzielę moim doświadczeniem. Dla mnie osobiście to jest budowanie żywej relacji z Jezusem. Dla mnie modlitwa indywidualna to jest, szczególnie cenię sobie adorację, możliwość pójścia na adorację i tam odczuwam to, jakbym się spotykała po prostu z Panem Jezusem, że przygotowuję sobie konkretne pytania na to spotkanie, tak? Że Panie Jezu, a co Ty na to, nie? Że po prostu też takie pragnienie, żeby On prowadził to wszystko. I biorę ze sobą Pismo Święte, jakiś zeszyt, żeby zapisać. I jeszcze parę lat temu miałam takie jakieś niedowierzanie, jak mi przychodziły jakieś tam słowa czy myśli po moim zadanym pytaniu, to tak nie byłam pewna, czy to jest moje jakieś tam indywidualne, czy sobie coś wymyśliłam, ale jakby zostałam takie natchnienie dostałam, żeby otwierać Pismo Święte. I ku mojemu zaskoczeniu, zawsze jak otwierałam sobie Pismo Święte do tych słów, to po prostu to się tak łączyło w jedno, to było takie potwierdzenie, że aż jak potem mojemu mężowi opowiadałam, jak przychodziła, mówi, no nie, po prostu nie da się tego lepiej wymyśleć. Więc taką mam już dla siebie osobiście zasadę. Ale też o tą adorację jest walka taka, bo są obowiązki, bo jest to, bo jest tamto, a może pójdę później. I w końcu gdzieś tam tydzień mija i nie było czasu na tą adorację. Więc pomyślałam sobie tak, jeżeli w moim kalendarzu jest jakiś stały termin rozmowy z moją szefową, to dlaczego nie może być w tym kalendarzu stały termin rozmowy z moim Bogiem, który jest przecież ważniejszy. I tak też zrobiłam, wpisałam i jeżeli ten termin ma być przełożony, bo jest jakiś lekarz czy coś, to go przekładam, tak samo jak w życiu codziennym. I tak to stosuję. Też równie ważna jest dla mnie i się staramy dziennie uczestniczyć w mszy świętej, gdzie jest to takie czerpanie takiej siły. A spowiedź sama w sobie jest też, daje nam takie uzdrowienie po prostu, takie podniesienie na nowo, więc to jest taki fundament osobistej modlitwy. Może jeżeli chodzi o modlitwę małżeńską, to tutaj głos oddam mężowi, może powie o naszej praktyce, która...
W końcu dostałem się do mikrofonu.
Praktyka ile lat? 23?
Tak, 23 lata, ale tak jak Gosia powiedziałaś teraz, no to ja myślę, że najważniejsza jest nasza osobista najpierw modlitwa i dopiero później małżeńska. I tak oczywiście, że przy Najświętszym Sakramentem staramy się też słuchać Pana Boga, ze wszystkim do Pana Jezusa przychodzić, ze wszystkimi sprawami naszymi, czy to małżeńskimi, czy też zawodowymi. No i naprawdę bardzo nam to pomaga. A jeśli chodzi o naszą małżeńską, no to staramy się dbać choćby też o naszą modlitwę na różańcu. Tak ustaliliśmy to kiedyś, że w dni parzyste, no to ja odpowiadam za dzień parzysty, żona za nieparzysty. No i tak mamy rolę podzieloną i wiadomo, że mamy jakąś odpowiedzialność za ten dzień.
Za ustalenie czasu i możliwości.
Tak. I też myślę, że to jest też ogromna łaska, którą wyprosiliśmy tak też na modlitwie, bo nie zawsze tak było, że mogliśmy się modlić codziennie na różańcu. I tak jakoś tylko Matce Bożej dziękować za to, że możemy się modlić. Toczyła się oczywiście i o to walka i jesteśmy osobami mocno zabieganymi w życiu, także, ale co by było, gdyby też tej modlitwy nie było, to myślę, że by było bardzo słabo z nami.
No może dodam do tej modlitwy różańcowej, bo czasami faktycznie jest tak, że nie ma czasu I wtedy się umawialiśmy, że chociaż tą jedną dziesiątkę wspólnie przed zaśnięciem, a tak to każdy gdzieś tam osobno, jadąc samochodem i tak dalej, ale tak generalnie staramy się razem odmówić ten różaniec, nie? Wieczorem.
No, tak, tak. No i też mamy tak ustalone, skoro jesteśmy małżeństwem, to też mamy naszą wspólnotę małżeńską i staramy się zawsze modlić w sobotę. Jakiś mamy tam ułożony kalendarz, że mamy te dwie godzinki ze sobą, na którym w tym czasie po prostu staramy się regularnie uczestniczyć i się modlić. No jakieś takie poruszenia jak mamy, no to też staramy się to zapisywać. No i w ten sposób...
Także modlitwa wstawiennicza w waszej rodzinie funkcjonuje. Jeszcze pewnie i tak, nie z małą też, Miriam, bo
tak,
jeszcze za mała.
Właśnie, tutaj jeśli mogę dokończyć.
Ale to może do Miriam przejdziemy. Aha. A jakie jest siostry doświadczenie, jeżeli chodzi o modlitwę wstawienniczą? Bo tu mówili małżonkowie, no siostra, która pracuje z rodzinami już od zawsze.
Znaczy z rodzinami i nie tylko z rodzinami. Ja pozwolę sobie przywołać jeden taki przykład, dla mnie taki bardzo też mocny, takiego działania Pana Boga, kiedy posługiwałam w duszpasterstwie chorych w szpitalu. I jednym z moich zadań też było chodzić do chorych, rozmawiać, modlić się z nimi. Ale był też taki czas, kiedy ksiądz kapelan poprosił mnie, żebym wchodziła na oddział udarowy, ponieważ on był na wyjeździe wtedy, i żebym po prostu spisywała osoby, które były nowe, najczęściej nieprzytomne, wiadomo, to taka choroba. I żeby księdzu, który przychodził na zastępstwo, po prostu dać kartkę, no gdzie ma pójść, do kogo ma pójść z sakramentem chorych. I zawsze, kiedy wchodziłam na salę, zatrzymując się przy łóżku, modliłam się za tę konkretną osobę. Wiadomo, ja to robiłam po cichu, w sercu, nikt o tym nie wiedział. I kiedy weszłam pierwszego dnia na salę, to przy łóżku jednej pani przyszła mi taka myśl, takie natchnienie, módl się o przebaczenie grzechów dla niej. No i tak się pomodliłam i poszłam dalej. I pewnie bym nie zwróciła na to uwagi, gdyby nie fakt, że drugiego dnia, kiedy poszłam, miałam dokładnie tę samą myśl, przy tej samej osobie. Kiedy poszłam trzeciego dnia, patrzę, że tej pani nie ma na tej sali i sobie myślę, no pewnie zmarła. Ale zaszłam na ostatnią salę, tam był taki podział, gdzie leżały osoby, które wróciły do przytomności po tym udarze i patrzę, że ta pani tam leży. Więc nachyliłam się przy tej pani i moim obowiązkiem, jeśli ktoś był przytomny, było zapytać, czy mogę się pomodlić. I więc nachyliłam się przy tej pani i pytam, czy mogę się za panią pomodlić. A pani, no ona oczywiście odpowiadała to bardzo długo, wiadomo jak to po udarze, ale gdzieś mi tam wyszeptała, że tak i dziękuję, że siostra przychodziła i prosiła Boga, żeby mi przebaczył grzechy, bo ja go też o to proszę. I proszę mi wierzyć, że ja się wtedy przytrzymałam barierki przy łóżku, bo ja się modliłam w sercu, nawet ustami nie poruszałam, a ona była nieprzytomna. I ona wiedziała, o co ja się modliłam, zatrzymując się tą chwilę przy jej łóżku. I kiedy opowiadałam o tym doświadczeniu księdzu egzorcyście, który za jakiś niedługi czas prowadził u nas rekolekcje dla chorych w szpitalu, powiedział mi, siostro, to jest właśnie dowód na to, jak Pan Bóg uzależnia zbawienie jednych od modlitwy drugich. I to jest jedno z takich bardzo silnych doświadczeń, właśnie takiej modlitwy wstawienniczej, prostej, bo przecież ja tam nie modliłam się nie wiadomo ile. To był prosty akt serca, nie? Panie Jezu, proszę Cię, przebacz jej grzechy. I szłam dalej, no bo też taka była moja posługa. I stąd wiem, zresztą no, bym mogła mówić wiele innych takich, może jeszcze będzie czas, bym się podzieliła pewnym doświadczeniem też z naszych rekolekcji hiobowych, właśnie takiej modlitwy wstawienniczej. Pan Bóg, kiedy się wstawiamy za innymi, naprawdę tę modlitwę wysłuchuje, bo ona płynie z miłości.
Tak, to nie jest mój interes, nie o swoje proszę, tylko proszę za innych. A jak w małżeństwie waszym, Gosiu, Danielu, jak ta modlitwa wstawiennicza się wykluwała, postępowała?
Myślę, że trzeba zacząć od tego, że uczymy nasze dziecko tej samej żywej relacji z Bogiem, jaką my przeżywamy. To jest tak, jakby nauczyć je, że jest nas czworo, a nie trójka w domu, tak? Że ten Pan Bóg jest zawsze obecny z nami i przy stole, i przy łóżku, i kiedy wychodzimy do szkoły, i kiedy jedziemy na wakacje, że jesteśmy razem. I gdy Miriam była chora, na przykład w tym roku, taka dosyć mocna gorączka, grypa typu B, i naprawdę ta gorączka, leki bardzo ciężko pomagały, i kiedy zaczęłam się modlić wstawienniczo, bo widzę, no w Piśmie Świętym pisze, że Pan Jezus też uzdrawiał z gorączki, tak? To mówię: w imię Jezusa Chrystusa, gorączko, opuść Miriam. I wtedy zauważyłam lepsze działanie leków. Najwidoczniej to było lepsze działanie leku, więc to też była taka modlitwa wstawiennicza, i myślę, że możemy stawać w tym autorytecie rodzicielskim i modlić się. Naprawdę ta modlitwa rodziców ma wielką moc i nie możemy o tym zapominać. I tak samo modlitwa w imieniu Jezus, tak, że która jest nam dana, jest to taki prezent, który jest nam dany, że powinniśmy z tego korzystać, i też korzystamy właśnie w rodzinie, modląc się za dziecko. I też bywa tak, że dziecko ni stąd, ni z owąd, bez żadnych przyczyn, ma jakiś ciężki dzień. Przeżywa jakiś smutek czy jakiś bunt i nie ma żadnych tego przyczyn, żeby się pomodlić po prostu cichutko nad tym dzieckiem w imię Jezusa Chrystusa. Niech ten smutek odejdzie, tak? I niech ten bunt odejdzie. I też mam doświadczenie tego, że naprawdę dziecko przychodzi ni stąd, ni z odwąd do mnie i mówi: mamusiu, przepraszam, ale tak jakoś dziwnie się dzisiaj zachowywałam, nie? A ja tą modlitwę wypowiadałam w sercu, więc widzę skutki tej modlitwy, widzę działanie tej modlitwy. I tak samo ucząc dziecko tych jak działa modlitwa, też ostatnio przeżyliśmy, jak siostra Ula była tak chora, 30 lat nie była już taka chora, i mówi: pomódźcie się za mnie, bo już chyba 5 nocy nie spałam. No i wieczorem się modlimy razem z dzieckiem i o siostrę Ula, żeby spała. I Miriam się tak strasznie przejęła, że siostra Ula nie śpi, że zasypiała po prostu z tym różańcem, taką dziesiątką, i się pytała jeszcze, jak się modlić. I no, siostra rano pisze SMS-a, że cud, spałam w nocy.
To prawda.
I dziecko po prostu się tym tak cieszyło, że ta jej modlitwa w tym łóżeczku, że pomogła, że siostra spała. Także myślę, że to jest ważne też tak dawać swój przykład, i też dziecko, żeby namacalnie widziało te przykłady działania modlitwy wstawienniczej. Też modlitwę wstawienniczą jeszcze chciałam się podzielić jednym takim doświadczeniem. Jak byłam w ciąży, to miałam takie mocne przynaglenie właśnie, że jak przyjmuję Komunię Świętą, żeby też się modlić wstawienniczo za dziecko, że to jest taki moment, za chwilę się urodzi i ona nie będzie mogła przyjmować tej Komunii Świętej, a teraz jak jest pod moim sercem, to może ją przyjmować razem ze mną, więc też właśnie, żeby ta krew Pana Jezusa ją oczyszczała, uzdrawiała, wzmacniała, żeby to ciało Jezusa ją wzmacniało. I potem jak się urodziła, to znowu miałam takie coś takiego, że teraz nie może przyjmować Komunii Świętej, ale mogę ją przytulać do mojego serca, gdzie po przyjęciu Jezusa. I też mam takie doświadczenie, że Miriam do mnie podeszła i mówi, że tak mocno odczuwała wtedy, że ja przyjmowałam razem z nią Pana Jezusa, że mówi, aż mówi, w gardle mi coś stanęło. Nie wiedziała, jak to opisać, ale fizycznie, raz też naprawdę fizycznie czuła, że Duch Święty, Pan Jezus do niej przychodzi, nie? Także ostatnio też się zapytałam: Miriam, a kiedy czujesz, że najbardziej cię kochają rodzice? Ona mówi: no jak dbają o mnie, jak mnie przytulają i jak mnie przytulasz po Komunii Świętej do twojego serca, nie? Także to jest też bardzo ważne dla dzieci i chciałabym tak właśnie
położyć. Chociaż to było duchowe przytulenie, nie fizyczne,
tak,
po Komunii
tak,
Świętej,
tak,
prawda?
Tak, tak, oczywiście. Co jeszcze możemy podać jako przykład?
Myślę, że modlitwa w rodzinie jest to, no, taki fundament, bo tak jak Gosia przed chwilą powiedziała, mieszka z nami zawsze Pan Bóg i staramy się akcentować właśnie w tym, żeby nie opuszczać i nie opuszczać tutaj tej modlitwy. I ja sobie tak jakoś mam takie poruszenie, żeby powiedzieć też takie świadectwo. Kiedyś, jak miałem 18 lat, no to zachorowałem na ostrą białaczkę limfatyczną i przeleżałem 2,5 roku w szpitalu. I tam moja mama się dowiedziała od pana profesora, że za późno został państwa syn przywieziony. I pani syn Daniel ma dwie choroby śmiertelne, a nie jedną. Także proszę się liczyć ze wszystkim. No i moja mama nie wiedziała, co zrobić. Westchnęła do Maryi. Ja się też później dowiedziałem na ćwiczeniach ignacjańskich podczas medytacji, gdzie usłyszałem bardzo wyraźnie w sercu: twoja mama przyszła do mojej mamy, a ja powiedziałem: niech twój syn żyje. I to jest taki dowód na modlitwę wstawniczą bliskiej osoby, a nie ma bliższej osoby niż matka czy ojciec. I tak samo jeśli chodzi o Miriam, też my jako małżonkowie modliliśmy się 15 lat o dziecko i też na mszy świętej mieliśmy takie poruszenie, że sam Pan Jezus zaprasza nas do Betlejem, więc odmówiliśmy jednym rodzicom, powiedzieliśmy: karpia, jeść nie będziemy, lecimy samolotem do Izraela. I tam poświęciliśmy ten czas, żeby się też modlić o nasze małżeństwo, o też pragnienie, które nosimy w sercu. No i słuchajcie, wróciliśmy, można powiedzieć, szczęśliwi. No i bardzo szybko, bo po miesiącu dwóch dowiedzieliśmy się, że już jesteśmy w trójkę. No i też stąd też te imię nazwaliśmy naszą córeczkę Miriam. I to jest naprawdę wspaniała, Boża, kochająca nasza córeczka. Więc długo byśmy mogli tak już tutaj i opowiadać. Także nie wyobrażam sobie modlitwy, jakby komunikacji z Bogiem, jakie pragnienia Pan Bóg ma w stosunku do nas.
Jeszcze chciałam może dodać, że dla dzieci jest w obecnych czasach bardzo dużo takich naprawdę niedobrych bajek też i czasami możemy coś przeoczyć i to dziecko coś tam zobaczy i nie potrafi zasnąć, bo coś tam widziało. To też na przykład wieczorem rozmawiamy o tym. Jeżeli mi mówi córka, że się czegoś boi, to konkretnie to nazywamy: czego się boisz? I w imię Jezusa Chrystusa, żeby te myśli odeszły. I ona to wypowiada, te słowa za mną i wtedy potrafi zasnąć. Czy jak w ogóle, jak nie potrafi zasnąć, to w imię Jezusa Chrystusa niech twoje myśli się wyciszą i pójdą ku snowi, żeby tak ją wyciszyć. Też jej bardzo pomaga taka modlitwa właśnie króciutka, wstawienicza wieczorem. Też również podkreślamy działanie anioła stróża, jakiego takiego wstawiennika, który jest na co dzień z nami. Tego nas nauczył ojciec Pio, dając mu jakieś konkretne zadania. I właśnie też tego nauczamy dziecko, żeby z tego korzystało od najmłodszych lat. Dla mnie w ogóle modlitwa to jest otwieranie serca, aby Bóg mógł działać, bo bez tej modlitwy jakby nie dajemy Mu zezwolenia działania w naszym życiu, że tak jakbyśmy czekali, że ten Bóg coś tam zadziała, ale Pan Bóg jak dobry ojciec, On chce usłyszeć, co Ci dziecko potrzeba, żeby móc zadziałać i żebym ja, widząc, że On działa na tą moją modlitwę, wzmocniła swoją wiarę.
Po prostu wierzymy, że Bóg jest miłością i tak bardzo nas kocha i tak chce działać w naszym życiu, że to jest Jego marzenie się włączyć w nasze życie w dniu codziennym. No i to jest też wspólne nasze marzenie po naszej stronie.
Z tego, co tutaj słyszę, właściwie modlitwa powinna być do Pana Jezusa, do Boga, reakcją na wszystko to, z czym się na co dzień w życiu spotykamy.
Dokładnie tak.
Bo Pan Jezus nie chce z nami rozmawiać tylko rano i wieczorem, czy tylko w niedzielę, prawda, na mszy świętej, tylko chce cały czas uczestniczyć w naszym życiu, nam towarzyszyć, nam pomagać, bo co zresztą się dzieje. Tylko właśnie pytanie, czy jest reakcja z naszej strony. Czy my potrafimy zreflektować, że Panie Jezu, dziękuję,
To wszystko dzięki Tobie, dzięki temu, że Ty jesteś cały czas przy mnie, że nie rezygnujesz, nawet jak o Tobie zapominam, to Ty jesteś i mi pomagasz na tej drodze mojej do nieba. Także to powinno być taka naturalna reakcja na wszystko, co nas w życiu spotyka. Tak, siostro?
Tak, tak, tak jak Pan Jezus mówił w Ewangelii, módlcie się nieustannie, czyli modlitwa powinna być jak oddech. Tak, a oddychamy jakby w każdej sytuacji życia i czasami jest tak, że nie wiem, no zdarza się jakieś trudne wydarzenie czy jakieś radosne i człowiek, nie wiem, chwyta za telefon, żeby komuś o tym opowiedzieć, dzwoni do kogoś albo czeka, że ktoś zadzwoni. A dlaczego nie zwrócić pierwszej myśli do Pana Boga, pierwszego pragnienia? Na to nawet nie potrzeba czasu. I właśnie o to chodzi, żeby ta modlitwa nasza, którą ja tutaj też z uporem nazywam modlitwą wstawienniczą, bo przez każdą modlitwę czynimy dobro dla całego Kościoła, dla wszystkich ludzi tak naprawdę. Powinna być taka prosta, jak na przykład to, że nie wiem, wsiadam do tramwaju i w myślach, w sercu mówię, Panie Jezu, oddaję Ci tych wszystkich ludzi, którzy ze mną jadą. Nie? Idę ulicą i mówię, Jezu, tych wszystkich Ci polecam, Maryjo, Tobie ich zostawiam w sercu. Nie wiem, czy rodzice, nie wiem, no naklejają plasterek dziecku na kolanko, bo się skaleczyło, nie? No, Panie Jezu, oddaję Ci to moje dziecko, otrzyj te łezki tego dziecka, tak? Bo ono teraz cierpi. I na to nie potrzeba specjalnego czasu, bo my się często tłumaczymy tym, że nie mamy czasu się modlić, bo mamy tyle różnych zajęć. Ale przecież przy różnych zajęciach mamy myśli i serce.
Nie wiem, jak wy myślicie, ale ja myślę, że największym cierpieniem Pana Jezusa to jest to, kiedy Go traktujemy jako nieboszczyka. I myślę, że to jest taki punkt, nad którym kiedyś też się właśnie zastanawiałem. I jeżeli traktujemy Pana Jezusa jako zmartwychwstałego, jako żyjącego, no to też nasze życie też się zmienia.
Bo modlitwa to nie musi być wydzielony czas specjalny, tylko to jest decyzja chwili. Obojętnie, czy wchodzimy po schodach, czy siadamy przy stole, czy jesteśmy w tramwaju. W każdej chwili możemy zwrócić myśl do naszego dobroczyńcy, do Boga, do naszego Stwórcy, który powołał nas do istnienia, bo kocha.
Dokładnie tak, a jednocześnie, kiedy człowiek jakby zacznie żyć w takiej wymianie myśli i serca z Panem Bogiem, to jednocześnie będzie się rodziło to pragnienie, aby pójść na adorację, aby być na Eucharystii, a z kolei to bycie na adoracji, na Eucharystii, to medytacja Słowa Bożego, będzie z kolei znowu jakby dysponowała serce, duszę, myśl do tego, żeby właśnie trwać w tej wymianie myśli, tak to sobie nazwałam, w tej... Kiedyś ta ascetyka taka chrześcijańska nazywała to takim określeniem żyć w obecności Bożej. To bardzo dobre określenie, myślę.
Czas nam się kończy, ale jesteście ze wspólnoty Hioba, gdzie posługujecie modlitwą wstawienniczą. Parę słów na ten temat.
Jeśli chodzi o modlitwę wstawienniczą, to myślę, że jest to modlitwa Kościoła. Kościół uczy modlitwy tam, gdzie dwóch lub trzech się modli w imię moje, tam i ja jestem. Tak powiedział Pan Jezus. I my w to wierzymy. Bierzemy to dosłownie, tak jak w Biblii to jest zapisane. I jeżeli przychodzi do nas na modlitwę wstawienniczą osoba prosić o modlitwę, to chcemy po prostu z tą osobą się razem modlić, towarzyszyć jej, towarzyszyć tej osobie w modlitwie. No i ta osoba właśnie spotyka miłość Pana Boga. To są niesamowite rzeczy, bo tych modlitw już mamy sporo i z siostrą tutaj modliliśmy się i z różnymi wspólnotami razem też uczyliśmy tej modlitwy wstawienniczej w różnych wspólnotach. I to jest doświadczenie ogromnej miłości Pana Jezusa. Ludzie doświadczają niesamowitej zmiany. Małżeństwa, które miały ogromny kryzys, które przychodziły też we dwójkę czasem na taką modlitwę. W momencie tej modlitwy przeprosiły się, wybaczyły wszystko to, co było po ludzku niemożliwe. Nie chciałbym teraz jakby wchodzić głęboko gdzieś jakby w te momenty tych rozmów, tej modlitwy, ale my sami doświadczając tego, co widzieliśmy, nasza wiara też mocno wzrastała i po owocach widać, że ci małżonkowie później już, jak do nas gdzieś dzwonią, czy do siostry po takich rekolekcjach, przeżywają nowe życie, modlą się codziennie. Pamiętamy jednego chłopaka, który powiedział: przepraszam, jak ty mogłeś wytrzymać ze mną tyle lat? Dzisiaj rok mija, on codziennie jest na mszy świętej, dba o sakramenty. Także to jest niesamowite, że możemy też uczestniczyć w takim życiu Kościoła.
Chciałam dodać, że znowu, tak jak tutaj powiedzieliśmy, że fundamentem tej modlitwy, jak uczymy dziecko, jest żywa relacja z Bogiem, to tak samo w tej modlitwie wstawienniczej fundamentem jest żywa, moja osobista, żywa relacja z Bogiem. Bo jeżeli ja się wstawiam za innego brata, siostrę, to też nasłuchuję Boga, tak samo jak w mojej indywidualnej modlitwie, aby się z Nim tym podzielić, tym obrazem czy słowem, tak? Więc jest to bardzo istotne, że osoba, która się modli wstawienniczo za inne osoby, też ma swoją modlitwę indywidualną.
Tak, i taka modlitwa wstawiennicza też jest albo w obecności kapłana, albo też osoby, które posługują modlitwą wstawienniczą. To są zazwyczaj 2-3 osoby w takiej grupie, tak, wstawienników. Działamy zawsze z błogosławieństwem kapłańskim, bo to jest modlitwa Kościoła. I bez kapłańskiego błogosławieństwa na pewno byśmy do takiej modlitwy nie przystąpili, bo czynimy to też w posłuszeństwie Kościołowi. I tak przy okazji chciałam też od razu powiedzieć, że właśnie na sam koniec września i zahaczy to o pierwszą niedzielę października, czyli od 29 września do 1 października będą trwały kolejne rekolekcje wspólnoty Hioba. One będą pod takim hasłem, które pochodzi z listu do Hebrajczyków, słowa: nie opuszczę cię ani nie pozostawię. To jest taka piękna Boża obietnica dana nam na każdą sytuację naszego życia. I zapraszamy zarówno tych, którzy już byli na takich rekolekcjach, jak i tych, którzy chcieliby na takie rekolekcje przyjechać, żeby po prostu w modlitwie, w medytacji Słowa Bożego doświadczyć tego, że właśnie Bóg mnie nie zostawia, nie opuszcza, że On mnie zawsze kocha. Serdecznie zapraszamy. Można bliższych informacji zaczerpnąć ze strony wspólnota.hioba.pl albo można zadzwonić też pod numer telefonu 690-181-279. To właśnie Małgosia te telefony odbiera i ona chętnie wszystkich informacji udzieli.
Jeszcze w ogłoszeniach o 23.
Tak, powtórzymy.
Powtórzymy. Ja tylko jeszcze mam jedno pytanie, ponieważ siostra wspomniała o obecności księdza przy modlitwie wstawienniczej, bo jest to modlitwa Kościoła, ale to dotyczy tych modlitw we wspólnotach.
Tak,
natomiast rodzice mają prawo, tak, jako
tak. Nie, tutaj mówimy, mówię o takiej sytuacji, kiedy na przykład posługujemy w czasie rekolekcji modlitwą wstawienniczą i wtedy robi to pewna grupa jako taki symbol wspólnoty Kościoła, zazwyczaj 2-3 osoby. I wtedy te 2-3 osoby, to albo wśród tych osób jest kapłan, albo po prostu przedtem każde jakby otrzymujemy błogosławieństwo od kapłana. Oczywiście zawsze na rekolekcjach jest z nami kapłan i wtedy ksiądz nam błogosławi i dopiero idziemy do posługi modlitwy wstawienniczej.
Dobrze, to może tyle tytułem wstępu. Drodzy Państwo, 22 już 13 minęła. Zapraszam do kontaktu z nami. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 oraz na Facebooku, na fanpage'u Audycje dla Małżonków jest nasze zdjęcie ze studia razem z małą Miriam. Także pod tym zdjęciem mogą Państwo pisać pytania czy komentarze.
Jak się nie bać, powiedz jak, kiedy w strachu żyje świat. Zaufaj Panu już dziś. Jak uwierzyć, powiedz mi, kiedy już nie wierzę w nic. Zaufaj Panu już dziś. Jak mam kochać, powiedz jak, kiedy rani mnie mój brat. Zaufaj Panu już dziś. Jak być dobrym, powiedz mi, kiedy świat jest taki zły. Zaufaj Panu już dziś. Zaufaj Panu. Cieszyć, powiedz mi, kiedy płyną gorzkie łzy. Zaufaj Panu już dziś. Jak do ładu sobą dojść, kiedy siebie mam już dość. Zaufaj Panu już dziś.
Radio Maria, katolicki głos w naszych domach, 22:18 już minęła, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dziś mówimy o modlitwie wstawienniczej w rodzinie. Nasi goście to siostra Urszula Kłusek, palotynka, oraz państwo Małgorzata i Daniel Mazurkowie z małą Miriam. Także prosimy, czekamy na państwa telefony i na wpisy na Facebooku, także... Może siostra jeszcze coś powie na temat modlitwy wstawienniczej?
Znaczy, może podzielę się takim świadectwem właśnie modlitwy wstawienniczej z rekolekcji. Przy którejś modlitwie przyszła pewna osoba na tę modlitwę. I zazwyczaj tak jest przy takiej modlitwie, że osoba jakby mówi, o co chce, żeby się pomodlić. Przedstawia swoją intencję. No bo ona też się modli w czasie tej modlitwy, a wstawiennicy po prostu pomagają się modlić. No i akurat ta osoba powiedziała, że bardzo prosi o to, żeby się pomodlić o to, aby odzyskała w sobie takie poczucie, że jest czysta, że jest czysta przed Bogiem. Mhm. No i modliliśmy się i też w takiej grupie modlitwy wstawienniczej Pan Bóg daje różne dary i różne zadania. I też no jednym z takich darów jest też to, że Pan Bóg przemawia przez Boże Słowo, po prostu otwiera się Boże Słowo. I no już po takiej chwili modlitwy otwarłam Słowo Boże. To była ta jedna, jedyna prośba. To była kobieta, która prosiła, żeby poczuła, że ma na nowo serce czyste. I przeczytałam fragment, tak jak mi oczy padły. I to był ten fragment z księgi proroka Izajasza. Pan Jezus dał jej odpowiedź wręcz. Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni Twego Boga. Nie będą więcej mówić o Tobie porzucona, o krainie Twojej już nie powiedzą spustoszona, raczej Cię nazwą moje w niej upodobanie, a Twoją krainę poślubiona, albowiem spodobałaś się Panu. I wtedy pamiętam, ta osoba powiedziała, Jezu, dziękuję Ci, że jestem czysta. I to są właśnie takie działanie Pana Boga przez modlitwę wstawienniczą. Nie? Żadna w tym zasługa wstawienników, bo nikt, kto się modli, nie daje łaski, tylko jakby prosimy Pana Boga o łaskę, a łaskę daje sam Pan Bóg. I rzeczywiście ten dar łaski jest przeogromny. I też mamy takie doświadczenie, rozmawialiśmy zresztą o tym po któryś rekolekcjach hiobowych, że w taki piękny sposób, bardzo szczęśliwy, czujemy się tacy bardzo malutcy. I to jest dobre takie poczucie, bo widzimy, jak ogromna jest Boża łaska i jakie to jest szczęście, że Pan Bóg daje nam łaskę bycia narzędziem. To jest naprawdę wielkie szczęście być narzędziem w dłoni Pana Boga.
Nie? Wydaje się, że rozpoczęliśmy dosyć trudny temat, bo tak normalnie, tak zwani normalni katolicy niedzielni, co chodzą w niedzielę do kościoła i modlą się codziennie rano i wieczorem, jest to trudne dosyć do zrozumienia, jak można modlić się myślą tak właściwie co chwilę w reakcji na różne zdarzenia, które mnie spotykają naszych bliskich. Jak to można od razu tak myśl do Pana Jezusa kierować i coś Mu powiedzieć? No właśnie, wejdźmy w rolę dziecka, jak byliśmy dziećmi. Co się zdarzyło? Lecieliśmy. Mama, paluszek, tata, napraw zabawkę. I to było normalne. To było normalne. I mamy właśnie normalnie się zachowywać jak dzieci, bo jesteśmy dziećmi Bożymi. Bóg nad nami czuwa, nas kocha i zagląda, czy nam się źle nie dzieje, a my nic. My udajemy, że Go w ogóle nie ma. A przecież On jest. Bo nas kocha. Powołał nas do istnienia. Dał nam rodziców. Przygotował nam niebo. Całą wieczność szczęścia, a my udajemy, że On jest rano, wieczorem, jak klękniemy do modlitwy, w niedzielę, jak pójdziemy do kościoła, a tak poza tym Go nie ma. No niektórzy nawet tak potrafią żyć, jakby Boga nie było. W ogóle zapominają o modlitwie, o mszy świętej niedzielnej. I jakie to jest wielkie odejście od tego planu Bożego, że mamy stać się jako dzieci, być dziećmi i w tą rolę wchodzić. I to wcale nie jest jakieś umniejszenie swojej osoby, że jestem jakimś dyrektorem, jakimś specjalistą, czy z kimś znaczącym, a teraz z byle głupstwem idę dzielić się z Panem Jezusem.
Mhm. Przypomina mi się też taki moment, bo tak jak zostało tu już wcześniej powiedziane, mieszkamy 2 lata w Gdańsku, Ale wcześniej mieszkaliśmy od wielu, wielu lat, ponad 25, poza Polską. I w Luksemburgu ostatnie 16 lat, jak mieszkaliśmy, budowaliśmy dom, już prawie koniec budowy i tak z Gosią razem zaczęliśmy rozmawiać, co my tutaj robimy. I podczas modlitwy, takiej rozeznania, co my tutaj robimy dalej w Luksemburgu, przychodziło nam też takie mocne, jakieś takie przeświadczenie, że Pan Jezus pragnie, żebyśmy wracali do Polski. I w tych samych dniach, jak razem się modliliśmy w rodzinie, Miriam, o niczym nie wiedząc, podeszła do nas i powiedziała: mamusiu, tatusiu, ja chcę z wami porozmawiać. Muszę wam coś powiedzieć, bo bardzo mocno już się nie mogłam do tego doczekać. Chciałbym chodzić do takiego przedszkola, gdzie wszyscy mówią jak my i znają Pana Jezusa. No i dla nas to był taki sygnał, że Pan Bóg też mówi właśnie przez dzieci. No i też rozeznawaliśmy, modliliśmy się o to właśnie, czego Pan Jezus pragnie. No i stąd też tutaj jesteśmy i Miriam dzisiaj jest w przedszkolu, w szkole, gdzie właśnie wszyscy znają Pana Jezusa i jest i kaplica. Także może ty byś chciała jeszcze coś tutaj dopowiedzieć?
No myślę, że to jest taki bardzo piękne porównanie tutaj Pan zrobił do rodziny, do dzieci, które przychodzą do Ojca, że dzieci, które w ogóle się nie zastanawiają nad tym, że to jakoś czas będzie trwało, żeby do tego Ojca dojść, tak? To wszystko jest jakimś takim nawykiem i też myślę, że w naszym życiu stało się to takim nawykiem, że na przykład jak się coś dzieje, ktoś z nas jest chory, to od razu modlitwa w imię Jezusa Chrystusa, tak? Oddalamy to niebezpieczeństwo, czy i modlimy się i Matkę Bożą prosimy, aby nas swoim płaszczem okrywała i wstawiała się za nami, tak? Czy nasi aniołowie, czy patronowie. Od razu jakby zamienia się to w krótką modlitwę. To nie musi być tak. Znamy osoby, które najpierw biorą za telefon, proszą innych o modlitwę i czekają, aż w niedzielę pójdą na mszę świętą, żeby się pomodlić, przyjmując komunię świętą dopiero, tak? To nie o to chodzi. To po prostu modlitwa i relacja z Bogiem to jest, tak jak już powiedziałam, to jest życie wspólnie pod jednym dachem. To nie jest... Oczywiście mamy Kościół, idziemy na mszę świętą, ale modlitwa ma przeplatać nasze życie, ma się stać naszym życiem. Nawet... jak ostatnio rozmawialiśmy, zwykłe przyklejenie plasterkiem może być też modlitwą, bo no, mogą się tam jakieś bakterie, tak, zaplątać. To mówimy w imię Jezusa Chrystusa, niech te bakterie tutaj odejdą. Też można się tak pomodlić. To może być wszystko modlitwą, każda nasza czynność. Gotowanie w kuchni może być, powinno być też jak modlitwą, tak? Przypomina mi się jedna sytuacja, jak sobie pracując w amerykańskiej firmie takiej globalnej w Luksemburgu, zrozumiałam, że jestem jedną osobą w tym w ogóle całym biurze 120 osób, że w ogóle przyjmuję komunię świętą i też postanowiłam właśnie, jak rano szłam na mszę świętą, jak była ta możliwość, bo akurat za granicą nie ma tak często możliwości mszy świętej, ale akurat jeden dzień w tygodniu jakoś w polskim kościele była, że się cieszyłam, że mogłam po przyjęciu komunii świętej wejść do tego biura i stać się jakby żywym tabernaklum dla tych ludzi, którzy nigdy nie byli tak blisko, tak? To też jest modlitwa wstawiennicza. Czy sam wybór pracy, ile razy się modliłam właśnie, czy zmienić tą pracę, czy podjąć jakąś pracę, było to gdzieś tam adoracja, rozeznanie, potrzebne mi, aby podjąć dobrą decyzję, czy potem też wybór pracowników, jak rekrutowałam do swojego zespołu, to tak samo modliłam się w tej intencji.
Odbieramy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł, diecezja Płocka. Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże, Panie
uczestnikom Boże. Spotkania. Dwa ważne elementy według mojego skromnego rozeznania w modlitwie stawienniczej. Po pierwsze, wiemy o tym i temu nikt nie zaprzeczy, że Pan Bóg jest nieustannie zatroskany o los człowieka. Jeśli podejmuje modlitwę stawienniczą, to znaczy, że włączam się w ten nurt troski Pana Boga o drugiego człowieka, a więc staje się współpracownikiem samego Boga. Pierwszy element ważności. Druga ważna sprawa, modlitwa wstawiennicza za dusze czystowe. Otóż w tej Ewangelii o niewdzięcznym dłużniku dowiadujemy się, że on nie darował swojego długu w wysokości 100 denarów, chociaż Pan darował mu cały dług i kiedy Pan się dowiedział, bo słudzy donieśli, wtrącił go do więzienia i powiedział: nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie spłacisz ostatniego grosika. Czyli jednak wyjdzie. Ale po prostu ten biedak nie ma szans zapracowania na to, żeby się wykupić z tego więzienia. Więc my wszyscy jesteśmy ludzie żyjący wezwani do troski o dusze czystowe, czyli modlitwa wstawiennicza za dusze czystowe. I nieskromnie dodam, że codziennie rano modlę się za dusze czystowe. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Pawle.
Tak, bardzo dziękujemy za ten telefon, też za to jakby powtórzenie na nowo tej prawdy, że przez modlitwę wstawienniczą bierzemy udział w dziele zbawienia, mamy ten współudział w zbawieniu świata. To jest niezwykle istotne i niezwykle ważne. Zresztą też proszę zobaczyć chociażby przez objawienia w Fatimie, o co nas prosi Matka Boża, o modlitwę wstawienniczą za biednych grzeszników, tak? Nie to, żebyśmy modlili się za siebie, tylko właśnie o ratowanie dusz. I tutaj jeszcze Pan poruszył bardzo cenny temat modlitwy za dusze czyśćcowe. Też jest to oczywiście modlitwa wstawiennicza, ale chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt takiej modlitwy, zresztą w ogóle modlitwy wstawienniczej, że zwłaszcza jeżeli rodzice modlą się w domu z dziećmi, też za dusze czyśćcowe, za zmarłych, to jest to też ogromnie ważny element wychowawczy, bo uczymy od razu dziecko pamięci o tych, którzy nas poprzedzili i tak naprawdę rodzice przez to też zapewniają sobie to, że ich dzieci będą o nich pamiętać, bo dzieci się uczą przez wzorce. I tak samo, kiedy modlimy się w rodzinie, to myślę, że nigdy z nas chyba nie jest w stanie nawet określić i jakoś ubrać w słowa tego, jak cenny dar otrzymuje dziecko w rodzinie, które od najmłodszych lat uczy się modlić razem z rodzicami, uczy się modlić właśnie też za innych, za rodziców, za siebie, za różne sprawy. I jak bardzo to wyposaża dziecko na całe życie. To jest jakby inny oczywiście element modlitwy wstawienniczej, ale myślę, że niezwykle, niezwykle ważny. Bo proszę też zobaczyć, że naprawdę świat, w którym żyjemy, staje się coraz trudniejszy, jest coraz więcej zagrożeń. I myślę, że wszyscy rodzice gdzieś tam się martwią o swoje dzieci, jak one sobie poradzą w życiu, jak to będzie dalej wyglądało, kiedy dorosną, skąd będą czerpały siłę. A kiedy nauczymy tej żywej relacji z Panem Bogiem, to dziecko będzie wiedziało, skąd ma czerpać siłę. To jest niezwykle istotne.
Tak.
Jeszcze chciałam dodać, ja od dziecka bardzo lubię modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące, a szczególnie też za dusze dzieci nienarodzonych. I zachwyca mnie to, że te relacje tej modlitwy wstawienniczej pokazują mi, jak działa Królestwo Boże, co nas Pan Bóg uczy. Oni tylko mogą się modlić za nas, a my za nich. Oni nic dla siebie nie mogą zrobić, więc jakby przechodzimy z tak bycia egoistą, że ja się modlę za siebie, modlę się za nich, a oni za mnie. I to samo Matka Boża, tak? Modlimy się za intencje Matki Bożej, a Matka Boża za nas. Więc to jest dla mnie takie pokazanie, jak działa Królestwo Boże i z tego mam się uczyć.
Świętych obcowanie.
Tak, tak.
Jakby więcej na temat czyśćca, to będzie 24 października, siostra Anna Czajkowska. Ale teraz odbieramy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Jestem na antenie, mogę mówić?
Tak, kogo witamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jestem Józef Zbytna, po sąsiedzku. Jestem stałym słuchaczem Radio Maryja. Nawet od początku. Ale nie w tym wierszu mówić. Interesujące słowa są, nawet dla takiego najbardziej dobrego, szorowego człowieka, jak ja jestem, mam 81 lat, słucham, ale jeszcze mi zawsze brakuje tej wiedzy od innych osób, które mogą usłyszeć ze studia. Ja mam taką propozycję. Jesteśmy w okresie wyborów. Zróbcie sobie na terenie Sejmu taką pogadankę o rodzinie, o błogosławieństwie Bożym, może by podali sobie ręce ci dobrzy i źli. Powiedzmy, że wszyscy dobrzy są najlepsi. Może Pan Bóg im w głowie trochę poprawi dla naszego dobra. Z Bogiem, bądźcie zdrowi.
Dziękujemy Panie Józefie. Możemy modlić się i powinniśmy się modlić również właśnie za rządzących. Im kto bliżej jest Boga, tym bardziej dba o innych, o swoich, o swój naród. Każdy powinien dbać. Rodzic o swoją rodzinę, rządzący o swoje miasto, swój powiat, województwo czy kraj. To jest takie naturalne, wydawałoby się.
Siostra Teresa z Kalkuty powiedziała, chcesz zmienić świat, zacznij zmieniać go od siebie. I myślę, że najważniejsze, żebyśmy od siebie zaczynali. To jest najtrudniej od siebie zacząć, nie? Tak bym to spuentował.
No tak, a z kolei jeśli chodzi o różne działania, to ktoś zapytał świętego José María Escrivá, co robić, kiedy zjawiają się jakieś sprawy, zwłaszcza trudne. A święty José María odpowiedział, po pierwsze, modlitwa. Po drugie, modlitwa. Po trzecie, modlitwa, a potem działanie. To bardzo dobra zasada.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja chciałbym
a kogo witamy?
Halo?
Kogo witamy?
Benjamin z tej strony.
Witamy Pani Janie, słuchamy.
Benjamin. Tak, ja chciałbym tutaj powiedzieć, ewentualnie też zapytać Daniela i Gosię o tutaj rolę modlitwy językami właśnie w czasie modlitwy wstawienniczej. Jaka jest, żeby się może tutaj z nami podzielili i chciałbym też się pomodlić. Może też będzie tłumaczenie tych języków. Schmachne silekala da sidegen, maschingere baszaba kore fatimate, lachama szembe digende, rivala sekende simafuri, mechmetika tesengi da gora, la masse handy.
Dziękuję panie Benjaminie za ten pomysł włączenia w modlitwy językami, chociaż no w kościele domowym nie jest on praktykowany. To odnowa w Duchu Świętym bardziej. Co siostra na ten temat powie, bo ma duże doświadczenie w modlitwie i modlitwach w różnych gremiach.
No ja podkreślę to, że modlitwa wstawiennicza to jest modlitwa Kościoła i może być w takiej grupie modlitwy ktoś, kto posługuje modlitwą językami. Jeśli tak się pomodli, nie ma w tym nic niezwłaściwego, zwłaszcza jeśli jest osoba, która umie tłumaczyć języki, żebyśmy też mieli pewność, że nie dzieje się nic niewłaściwego, ale to nie jest podstawa modlitwy wstawienniczej. Może też tak być i myśmy też tego doświadczali, że czasem tak Duch Święty tą modlitwę wstawienniczą prowadzi, że modlimy się nie tylko jakby swoimi słowami, jakby w natchnieniu Ducha Świętego, tak, że jakby te słowa jakby wychodzą z nas, ale modlimy się też w natchnieniu Ducha Świętego, na przykład tradycyjnymi modlitwami Kościoła. Pod Twoją obronę, zdrowaś Maryja, Ojcze nas. I to też jest modlitwa wstawiennicza. Więc jakby tutaj... No,
myślę, że to jest temat to na jest osobną istota. Audycję.
Tak.
I on jest bardzo głęboki, szeroki, także...
I potrzebny byłby ksiądz. Tutaj ja w tej chwili są ojcowie rodzin.
Tak, mamy temat troszkę taki
ojcowie duchowni.
Właśnie inny.
Czasem przychodzą takie dni, gdy nie mam siły dalej iść, a każdy krok prowadzi mnie donikąd. Wśród czterech ścian zamykam się, do życia mówię, nie ma mnie. Są takie dni, gdy nie mam nic, nic prócz Ciebie. Bądź dla mnie niby anioł stróż, kiedy wszyscy pójdą już. Bądź ciepłem, kiedy zimno tak, gdy nadziei wokół brak. Płomykiem w mroku po prostu bądź. Czasem przychodzą takie dni, gdy w głowie pustka, w oczach łzy, za oknem zaś niezmiennie trwa szary pejzaż. Chcę wtedy zapaść w długi sen, byle przeczekać chwile złe. Są takie dni, gdy mogę tylko prosić Ciebie. Bądź dla mnie niby anioł stróż, kiedy wszyscy pójdą już. Bądź ciepłem, kiedy zimno tak, gdy nadziei wokół brak.
Na Facebooku Dorota pisze: witam serdecznie Państwa, dziękuję za piękny temat. Tak mało ludzi zna i prowadzi taką modlitwę w imieniu Jezusa. Tak właśnie modlę się w mojej rodzinie, za moje dzieci, męża, czy rodzeństwo i mamy. Chciałam powiedzieć, że modlitwa wstawnicza jest bardzo miła Bogu. Bóg wysłuchuje naszych modlitw. Szczególnie jak z wiarą modlimy się i dziękujemy Bogu już w modlitwie, że nas wysłuchał. Zawsze jest coś mojej córce, czy ją boli głowa, czy jest smutna, to zaraz modlę się w imię Jezusa. Niech odejdzie ta choroba czy ból. Dziękujemy Pani Doroto. I odbieramy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa z okolic Krakowa.
Witamy Panią Teresę.
Chciałam podać takie świadectwo modlitwy wstawienniczej. 3 lata będzie temu modliłyśmy się, byliśmy na zebraniu koła różańcowego. Jedna z naszych róż zaczęła bardzo płakać. Myśmy się zapytały, o co chodzi. A ona mówi, że urodził jej się wnuczek w 6. miesiącu ciąży i jest słaba nadzieja życia. Więc wtedy, my wtedy wszystkie od razu skończyłyśmy różaniec, coś mnie odmawiały, zaczęłyśmy się modlić w intencji tego wnuczka. Oprócz tego parę osób po skończonym zebraniu koła różańcowego odeszłyśmy, no i tak każda z nas jeszcze mówi, a ja się będę jeszcze wstawiennicze modlić za Jasia, żeby ten Jasiu jako przeżył, no bo to jest 6. miesiąc ciąży, dziecko takie, no nie wiadomo, czy przeżyje. Okazuje się, potem spotkałyśmy się, bo co miesiąc spotykałyśmy się, za miesiąc ona mówi, no żyje, jest nadzieja, że przeżyje. Proszę sobie wyobrazić, minęło 3 lata, Jasiu rośnie, jest zdrowy, dobrze się rozwija, żadnej wady nie ma. Jak działa modlitwa wstawiennica? Modliłyśmy się parę razy i teraz nieraz się pytamy, kiedy się spotykamy, jak się Jasiu czuje. Babcia jest szczęśliwa, naprawdę przeszczęśliwa. I kiedy przychodzi, to mówi tak, a teraz to ja się modlę za tych wszystkich, którzy mi pomogli tego mojego wnuczka po prostu powrócić do życia. Tak potrafi działać modlitwa wstawiennica, można powiedzieć grupowa, bo nas tam więcej było, któreśmy się modliły. To jest taki namacalny dowód i teraz będzie 3 lata, minęło chyba w maju to było. Teraz w maju minęło 3 lata, idzie 4. rok. No. Jeszcze jest jedna rzecz. Druga, powiem tak, bardzo wiele rzeczy można uprościć modlitwą wstawienniczą. A to, co mówię, bo ja już jestem dobrze po 80. 80 właściwie 6 lat mam w tej chwili, będzie niedługo 7. I wiele przeżyłam. I powiem tak, modlitwa wstawiennicza za drugą osobę odpłaca się temu, który żyje, jeżeli wstawiennica modlitwa jest za dusze zmarłe. Jakoś tak potem, że te drogi zaczynają się prostować. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam całe radio i wszystkich. I dziękuję bardzo, chociaż raz mi się udało dodzwonić. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Tereso.
Bóg zapłać Pani Tereso za to piękne świadectwo. Właśnie tej mocy modlitwy wstawienniczej, bo to jest prawda. Myślę, że modlitwa wstawiennicza też dlatego ma taką moc, że ona tak naprawdę wypływa z miłości, a jednocześnie uczy nas wiary. I powiem szczerze, że sama ostatnio dużo rozmyślam na temat modlitwy i też zadaję sobie pytanie, dlaczego tak często mamy problem z modlitwą? Czy skąd się bierze to, że myślę, że jest w nas teraz o wiele więcej chęci takiego aktywizmu i działania niż poświęcenia czasu też na modlitwę? I owszem, możemy tutaj o to no jakoś oskarżać świat, zabieganie, media, różne rzeczy dziwne, które się wokół nas dzieją, ale myślę, że modlitwa to jest też przede wszystkim sprawa wiary i że łatwiej jest człowiekowi położyć nadzieję czy swoją ufność na rozwiązanie jakiejś sytuacji związać z własnym działaniem, własnym wysiłkiem, czy szukaniem pomocy u innych ludzi, niż z tym, żeby w pokorze powierzać sprawę Panu Bogu. To naprawdę jest kwestia wiary. Niestety, tak długo jak człowiek nie złoży ufności w Panu Bogu, tak długo będą się spełniały słowa, o ile dobrze pamiętam, bo ja nie mam pamięci do cyferek, z psalmu pierwszego, w którym jest mowa, że błogosławiony jest człowiek, który swoją ufność składa w Panu, bo jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą. Ale przeklęty, czyli nieszczęśliwy jest ten, który ufność pokłada w człowieku, bo on po prostu będzie wewnętrznie usychał. I tak naprawdę nam pokój wewnętrzny i szczęście i właśnie taką chęć do działania, ale po Bożemu, żeby naprawdę spełniać wolę Bożą, a nie swoją, daje wejście w modlitwę. Nie inaczej.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Uchwalony Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam swoje też powiedzieć świadectwo.
A pani imię?
Wanda. Koło Limanowej.
Witamy panią.
I bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam. Było to już bardzo dawno. Bardzośmy mieli dużo roboty, bo duże gospodarstwo. I byłam, proszę pana, byłam już tak dwa dni, dobrze, albo trzy dni, byłam tak schylona, że mi kręgosłup nie puścił, bo dawniej myśmy robili w polu w burakach i ten kręgosłup mnie tak trzymał, że nie potrafiłam się wyprostować, tylko strzała byłam taka, że nie mogłam zrobić. A miałam przeświętą zamówioną do świętego Antoniego 13 czerwca. I przyszła moja siostry córka, pomogła mi się ubrać, pomogła mi zaprowadzić, pomogła mi uklęknąć w kościele i kiedy trzeba było podczas muszę wstawać. A ja jeszcze zapomniałam o sobie, tylko modliłam się to gorąco za tych, co są w ciężkiej sytuacji życiowej, w wypadkach, czy są nawet boleści. I ty...
Halo, halo, pani Iwono? Coś nam uciekła, pani Iwona, połączenie uległo przerwaniu.
Ale dziękujemy za to świadectwo, pani Iwono, bo myślę, że modlitwa tutaj, czy też... tak jak pani powiedziała, czy pójście na mszę w danej intencji, to jest też bardzo ważnym świadectwem i pamiętam taką modlitwę różańcową, kiedy się modliłem i nagle mi przyszło taka sytuacja, żeby zadzwonić do mojego taty, żeby nie wrzucał czegoś tam do fundamentów i kompletnie nie rozumiałem tego zdania, które otrzymałem na modlitwie różańcowej, rozważając i koncentrując się na medytacji słowa. No i też okazało się, że zadzwoniłem, mieszkałem 1300 kilometrów od domu. No i okazało się, że w tym samym momencie ktoś przyszedł i próbował jakieś okultystyczne rzeczy sprzedawać mojemu ojcu. Nie wiedząc o tym, no mój tato potwierdził z mamą. Także no też takie rzeczy się dzieją, bo Pan Bóg chce uczestniczyć w naszym życiu i nas chronić od różnych takich dziwnych rzeczy, które nie pochodzą od Pana Boga. Także myślę, że wiele byśmy mogli mówić tutaj jakby takich świadectw modlitwy wstawienniczej za kogoś. I też fajnie mieć też takich przyjaciół, do których można zadzwonić czy puścić SMS-a, pomóc się, bo mam bardzo ważne spotkanie i też widzimy, że rzeczywiście ta modlitwa jest wysłuchiwana.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Michał z Opola.
Witamy panie Michale.
Dla Daniela mogę powiedzieć, że jestem jego kolegą kiedyś z Teatru Kukiełkowego. Może będzie mnie kojarzył, ale nie musi pozdrawiać. Ja serdecznie natomiast
witam
pozdrawiam.
Witam cię, Michale.
Trzymam jako słyszałą
pozdrawiam. Pozdrawiam, cześć Gosia i cześć Miriam. Chociaż cię jeszcze nie znam. Może kiedyś osobiście.
Ale niespodzianka.
Ja chciałbym się podzielić takim krótkim świadectwem z modlitwy wstawienniczej, dosyć takim przedziwnym. To było kiedyś w Krakowie. Miałem przyjemność zostać oddelegowany do posługi właśnie takiej wstawienniczej w parze z Anglikiem. On się nazywa Peter Jones, jest odpowiedzialny za kursy alfa w więzieniach. Znaczy nie wiem, czy dalej jest, ale wtedy był. Bardzo, bardzo fajny człowiek, bardzo też fajnym świadectwem, bardzo takiej miłej wiary. I wyobraźcie sobie, że modlimy się za jakąś kobietę, oczywiście nie znamy jej, a dlatego mnie przydzielili do Petera Jonesa, bo ja wtedy dobrze mówiłem po angielsku, no i mogłem jakby też tłumaczyć to, co on mówi, tak normalnie tłumaczyć z polskiego na angielski i z angielskiego na polski, tak żeby on też rozumiał. No i modlimy się za jedną kobietę no i tak było, że ja się pierwszy modliłem, a potem miał się Peter pomodlić i ja miałem tej babce przetłumaczyć po polsku, o co się modlim. No i ja mówię coś tam do tej babki, to były jakieś tam konkretne rzeczy, ja już nie pamiętam jakie. Po czym jest kolej Petera Jonesa. No i Peter Jones mówi rzeczy, ja mam je tłumaczyć, no i ja jestem taki trochę wcięty, bo ja mówię, no to co ja teraz mam tłumaczyć, to jest dokładnie to samo, co ja przed chwilą mówiłem po polsku. To było bardzo dziwne, no bo Peter nic nie mówi po polsku, znaczy wtedy nie mówił, tak? No przynajmniej tak twierdził, że nie mówił, więc no nie był to raczej żaden fake, że on tutaj słyszał i teraz robił. I to bardzo takie jest ciekawa historia, jeśli chodzi o tłumaczenie, ale też może Gosia się podzielisz. Ja pamiętam, kiedy na kursie Paweł modliliśmy się razem i ja wtedy mówiłem językami, modliliśmy się za kogoś. Ten człowiek obecnie został księdzem, to znaczy inaczej, został księdzem, nie wiem jaka jest dzisiaj jego, jaki jest jego stan, ale pamiętam, że Daniel wtedy powiedziałeś, Michał mów głośniej, a ja mówię, ale ja teraz mówię w językach, a ty mówisz tak, tak, ale mów głośniej, bo Gosia musi cię słyszeć, bo ona tłumaczy teraz w języków jakby na polski. Nie wiem, czy pamiętacie taką historię, na mnie ona zrobiła duże wrażenie, szczególnie, że ten chłopak, nie będę tutaj zdradzał tożsamości, ale on po modlitwie powiedział, że były to bardzo takie dokładne rzeczy do jego życia i on mówi, nie wiem, nie znam takiej formy modlitwy, pierwszy raz się z tym spotkałem, ale mówi tak, ale róbcie dalej to, co robicie, bo niesamowite są to rzeczy. I on potem poszedł do seminarium takiego dla starszaków, które gdzieś tam było przy biskupie Rysiu i został księdzem. Nie chcę powiedzieć, że to jest jakby świadectwo potwierdzające tą posługę, ale no, ale to
chwała
moje
Panu, dziękujemy za to świadectwo.
No, miłe wspomnienia moje jakby z Wami i miłe wspomnienia takie, że tak powiem, ze wspólnego budowania Królestwa Bożego. Serdecznie
amen.
Pozdrawiam.
Amen.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Szczęść Panie Boże. Michale.
No, dziękujemy Ci, Michał, za ten telefon. No, rzeczywiście poznaliśmy się na kursie Paweł i też na ewangelizacji Przystanek Jezus na Woodstocku. Razem tam też posługiwaliśmy, także bardzo miłe spotkanie. Jeśli chodzi o modlitwę, no to modlitwa, jak słychać, jest też no bardzo szerokim tematem. Tutaj jest telefon, tak?
Drodzy Państwo, chwila muzyki.
Czułym sercem mnie.
Radio Maria Katolicki, głos w naszych domach. Właśnie minęła godzina 23:00 w audycji dla małżonków. O tej porze podaję informacje, jak zwykle rekolekcje, spotkania małżeńskie, krótkie, weekendowe, bardzo dużo dające małżonkom, szczególnie tym, którzy mają problemy w nawiązaniu dialogu, w relacjach. W tym tygodniu, 1-3 września, Ośrodek Tarnowski w Grudku nad Dunajcem takie rekolekcje organizuje. Zgłoszenia przyjmują państwo Skrzypiec, telefon podaje 605-88-41-77. Powtarzam, 605-88-41-77. Więcej w internecie na spotkaniamalzenskie.pl. Kolejne rekolekcje są już dalej, 22-24 września w Korbielowie i w Sulejówku. Ale to już daleko, także nie będę podawał szczegółów, ale więcej na temat spotkań małżeńskich w internecie spotkaniamałżeńskie.pl. Zapraszam na kolejne audycje dla małżonków. Za tydzień, 5 września, temat tym razem o zdrowiu naszym fizycznym. Fizjoterapia. Rewelacyjna metoda rehabilitacji. Goście, doktor habilitowany nauk medycznych Marcin Waśko, ortopeda, dyrektor Szpitala Powiatowego w Płońsku, i Wojciech Sulborski, fizjoterapeuta. 12 września temat roszczeniowość i wielkoduszność. Źródła i skutki. Gościem będzie pani Anna Wiśniewska, psycholog. 19 września. Jak udział we wspólnocie może pomóc małżonkom? Goście. Jolanta Gawin, pedagog, kurator rodzinny, prowadzi szkoły dla rodziców z mężem Krzysztofem ze wspólnoty domowego kościoła, oraz Andrzej Noga, ojciec Andrzej Noga, oblat Maryi Niepokalanej, przełożony domu zakonnego w Zachutyniu. Także serdecznie zapraszamy. I nasi goście mają jeszcze rekolekcje swoje do ogłoszenia. Proszę bardzo.
To znaczy rekolekcje, tak. Tak jak już wspominałam, rekolekcje Hioba, wspólnoty Hioba, 29 września do 1 października. One się będą odbywać w domu rekolekcyjnym Archidiecezji Gdańskiej w Gdańsku. Można bliższych informacji uzyskać na stronie www.wspólnotahioba.pl lub zadzwonić tutaj do Małgosi pod numer 690-181-279. Tutaj też już w trakcie audycji telefon się troszkę rozdzwonił, ale na razie jesteśmy w studio.
I nie możemy odbierać.
Jest może od jutra.
No i są jeszcze miejsca, prawda?
Są jeszcze miejsca.
Proszę się nie martwić.
Bardzo się cieszymy, że jest zainteresowanie. Zapraszamy serdecznie.
I jeszcze jedno ogłoszenie. Tym razem w Gdańsku odbywa się 6. Światowy Kongres Rodzin. Temat: zainwestuj w małżeństwo, zainwestuj w rodzinie, w rodzinę. 15 do 17 września będą bardzo ciekawe konferencje, tłumaczone też na język angielski, jakby ktoś potrzebował. Za granicą będzie też możliwość transmisji. Będą warsztaty, koncerty, festyn w Matemblewie. Miejsce tego kongresu to stadion Polsat Plus Arena w piątek i w sobotę, a w niedzielę bez zgłoszenia już można przyjechać do Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej, gdzie częścią specjalną też będą objawienia w Kibeho, poprowadzą misjonarze z Rwandy. Informacje i zapisy są tylko i wyłącznie na stronie internetowej kongresrodzinpolonijnych.pl.
Są też wolne miejsca, naprawdę warto zabrać rodzinę i rozgłoście to proszę dalej.
I odbieramy telefony, słuchamy Radio Maryja. Halo, halo.
Halo.
Tak, jesteśmy na antenie, kogo witamy?
Janina z Bydgoszczy.
Szczęść Boże, pani Janina.
Ja tu mam taki pogłos. Nie wiem, czy mi się udało dobrze zadzwonić. Państwo mnie słyszycie?
Dobrze słyszymy. U nas pogłosu nie ma. Niech pani
dobrze
rozpoczyna.
Takie mam bardzo ważne pytanie, no, które mnie trapi. Moją córeczkę, córcie, no ona ma 46 lat już, bardzo ludzie proszą, obcy ludzie pracy o to, żeby modliła się za ich tam jakichś też obcych na przykład ludzi. I ja się dowiedziałam, ale od osoby takiej nieduchownej, właśnie mnie to nurtuje, miałam w kościółku się pytać, że owszem, można się, że nie ma córka tego robić, że można się modlić. Aha, zaznaczę, poza kościołem, za swoją całą rodzinę, za dzieci, dziadków, to co więzami krwi, to może w autobusie, na chodząc, gdzieś spacerując, ale za obcą osobę, której nie zna, która może mieć jakieś obciążenia bardzo, bardzo, to powinna się modlić tylko w kościele przed Najświętszym Sakramentem, gdzie jest chroniona, bo inaczej to ten zły duch, no szatan, diabeł, ześle, będzie ją szarpał, choroby, w rodzinie coś źle, w małżeństwie będzie się psuło. I tak właściwie się dzieje właśnie u córki. Najpierw w małżeństwie źle, teraz ona dowiaduje się o chorobie, że ma stwardnienie rozsiane, czego jako dziecko, jaka młoda dziewczyna nie miała. Czy to może być prawdą, że ta osoba mnie przestraszyła takim czymś mówiąc? Czy jaka jest w tym prawda?
Pani Janino, rozumiemy pani problem i już tutaj odpowiadamy. Dziękujemy.
Więc pani Janino, absolutnie żadnej prawdy w tym nie ma. Ktoś po prostu, nazywając rzeczy po imieniu, naopowiadał bzdur. Po pierwsze, kiedy ktoś żyje w stanie łaski uświęcającej, to przez stan łaski uświęcającej jest chroniony przed działaniem złego ducha i przed wpływem złego. To jest pierwsza rzecz. Druga. Czy przed Najświętszym Sakramentem, czy w domu, czy na ulicy, wszędzie, zawsze możemy modlić się za wszystkich. Modlitwa wstawiennicza, czyli modlitwa za kogoś, jest zawsze zasługująca przed Panem Bogiem. Nie ma czegoś takiego, że będzie tutaj zły duch, jakieś tam dziwne rzeczy sprowadzał. Łaska uświęcająca jest jak taki płaszcz ochronny. Nie jest rzeczą dobrą wszędzie widzieć złego ducha, bo on nie jest mocniejszy niż Pan Bóg. A Słowo Boże nas uczy, że mamy patrzeć na Jezusa, a nie na złego ducha. Jeśli pani córka jest proszona o modlitwę przez różne osoby, to jest to też jakiś głos Pana Boga, który ją po prostu prosi o taki czyn miłości. I trzeba tylko Bogu dziękować, jeśli ona na to odpowiada i się modli. Natomiast różne trudności w życiu, sytuacje, choroby po prostu w życiu przychodzą, bo takie jest życie.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Barbara Polska Północna. Chciałam siostrę właściwie zapytać, bo jest bardzo dużo różnych duchowości, niekoniecznie katolickich, ale są i ludzie bardzo głęboko wchodzą w tą duchowość. I teraz, jak rozróżnić, że to jest właśnie taki Boża modlitwa, Boże wstawiennictwo od tych duchowości właśnie jakby dla nas obcych. Ludzie w to wierzą i to już, że tak powiem, może i coś związane jest z ich tożsamością i tak dalej. Ale moje pytanie, rola posłuszeństwa i pokory. Chciałam zapytać, czy właśnie w modlitwie tej wstawienniczej, czy ja nie muszę mieć w sobie pokorę i posłuszeństwo, a w tych przeciwnych, innych, prawda, opcjach duchowych, to tam jest, czy tam to jest bardzo wielka wzmocnienie człowieka i jakby troszeczkę pychy, no nawet dużo, bo ja staję się Bogiem, tak? A tutaj ja pokorze widzę, że jestem słaba i tylko z Bogiem mogę wymadlać, prosić, Także gdyby to łaskawie tutaj mogłabym usłyszeć, bo to są bardzo ważne sprawy, bo jest takie zamieszanie właściwie na świecie i chciałabym prosić właśnie o tak jakieś zasady, że ja na pewno modlę się w chrześcijaństwie tak prawidłowo, tak? Że ja łączę się z Bogiem.
Rozumiemy, Maryję. Pani Barbaro. Tak. Rozumiemy, tak. Pani pytanie i dziękujemy za nie. Ważna sprawa.
Tak, bardzo dziękuję. Postaram się odpowiedzieć najprościej, jak tylko można. Myślę, że takie modlitwy nasze katolickie są nam wszystkim dobrze znane, czyli to są wszystkie modlitwy związane z liturgią, z różańcem, z medytacją Słowa Bożego. I wszystkie modlitwy też, przy których jest obecny kapłan lub którym błogosławi kapłan. I to jest najprostsze źródło rozeznania. Jeśli chodzi o różne duchowości, nie wiem, co konkretnie pani miała na myśli, czy różnego rodzaju wspólnoty, to jak ktoś chce być spokojny, można zawsze zadać pytanie, czy ta wspólnota, czy też ta droga duchowości jest zatwierdzona przez Kościół. Jeśli ona jest zatwierdzona przez Kościół
katolicki,
oczywiście, to w tym momencie jesteśmy pewni, że wchodząc w to jesteśmy w posłuszeństwie, a pokory uczy nas po prostu nasze życie w jedności z Panem Bogiem, bo myślę, że każda osoba, która naprawdę się modli i naprawdę ma relację z Panem Bogiem, to będzie uczyła się o sobie przede wszystkim tego, że ze mnie naprawdę nie ma nic, a wszelkie dobro jest od Pana Boga. I też myślę, że takie jest doświadczenie osób, które też posługują w tych grupach modlitwy wstawienniczej, o których jeszcze raz dodam, jest to forma modlitwy zatwierdzona przez Kościół i tak jak mówiliśmy, albo w obecności kapłana, albo z błogosławieństwem kapłańskim, nie inaczej. Więc jest ten element posłuszeństwa. Ale też myślę, że i Gosia, i Daniel się ze mną zgodzą, że im bardziej na takiej modlitwie Pan Bóg pokazuje swoją miłość, tym bardziej ci, którzy posługują, czują swoją małość. Taką ludzką tak słabość, bo to nie jest z nas, to jest dzieło Boże.
Tak, to Pan Jezus, a nie my.
Tak jest.
Może odbierzmy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Maria Szczeszyna.
Witamy Panią Mario.
Chciałam takie świadectwo właśnie też złożyć, tam powiedzieć. Usłyszałam, że dziś jest program o właśnie modlitwach wstawienniczych.
Tak.
Ja w ubiegłym roku, w czerwcu, przebywałam w szpitalu na oddziale okulistycznym i miałam robiony rezonans głowy. I co się okazało? Kiedy przyszłam po wyniki do pani doktor, później do gabinetu, dowiedziałam się, pani ma guza. I pani ma guza w głowie. I dajemy tutaj pani wszystkie te dokumenty, dostałam, ma się pani zgłosić do Zabrza na klinikę, bo u nas takie rzeczy się nie robi, nic z tym, tylko no, to jest wyłącznie na klinice w Zabrzu. No więc dla mnie to był szok. Przyszłam z tymi wynikami na moją salę i od razu się rozpłakałam, po prostu ryczałam, można powiedzieć, beczałam. Bo to był szok dla mnie. W tym patrzę się, a to były godziny dopołudniowe, wchodzi na salę szafarz z Panem Jezusem z Komunią Świętą. Przychodzi. A zazwyczaj przychodzą zawsze po południu, kiedy po południu jest imsza święta i później przychodzą z Komunią Świętą. Przychodzi do mnie na salę, otwiera i ja się patrzę. O, idzie to i widzi mnie, że ja tak płaczę bardzo. A co się pani stało? Pyta mi się. A ja mówię, no bo w tej chwili dowiedziałam się, że mam guza w głowie. I zaczął się nade mną modlić. Jestem tak wzruszona, jak to mówię. Ale tak cudownie, tak pięknie się modlił i tak bardzo długo się modlił nade mną. I mówi, między innymi, Panie Jezu, Ty widzisz Twoją ukochaną córeczkę, która tak bardzo płacze i tak bardzo się tak, jest taka zmartwiona i tak to pomóż jej, Panie Jezu, pociesz ją, uzdrów ją, proszę Cię. I to ta modlitwa bardzo długo trwała, a ja cały czas beczałam po prostu. Później przyjęłam Pana Jezusa, podał mi Komunię Świętą i po przyjęciu Komunii Świętej po prostu ja się zupełnie uspokoiłam, tak jakby ze mnie wszystko coś zeszło. Przestałam beczeć i już po prostu, no po prostu się uspokoiłam się. I mówię, i tak sobie myślę, tak nie. Ja już mam ich 80 lat skończyłam. Ja już nie będę nigdzie jeździła, nic nie tego, i tak swoje już przeżyłam. To nie koniec, dobrze. Nic z tym nie robiłam, ale dowiedziałam się, że powinnam jeszcze zrobić, mi powiedziano, że mamy jeszcze zrobić dodatkowo tomograf komputerowy głowy. Jeszcze się tak dowiedziałam. Ale ja mówię, nie, ja nie będę już nic, ja mam swoje lata. I tak złożyło się, że w tym roku, obecnie w czerwcu też, pod koniec czerwca, po prostu w domu w nocy zemdlałam. Idąc do kuchni, chciałam pójść do kuchni, bo chciałam się iść jeszcze załatwić i wszystko. No i mój mąż usłyszał taki straszny trzask, obudził się i patrzy, a ja leżałam na ziemi nieprzytomna. No więc wzywał pogotowie przyjechało, zabrali mnie do szpitala, w szpitalu mi zrobili tomograf komputerowy głowy i oczywiście badania, tam prześwietlenia i to wszystko. Leżałam pod kroplówką, nad ranem, rano już przyszły te wyniki i pani doktor mówi, to już pani teraz ma wyniki, wszystko w porządku, może pani do domu wracać. A ja pytam się, a jak tam mój guz w głowie? A ona się mi pyta, a jaki guz? Tu pani nie ma żadnego guza. No więc dla mnie to jest naprawdę, wierzę w to mocno, że modlitwa to wszystko i wierzę w to głęboko, że to sprawiła modlitwa, którą nade mną ten szafarz tak pięknie, cudownie się modlił i tak prosił i błagał Pana Jezusa o pomoc dla mnie.
Dziękujemy Pani Mario za Pani świadectwo.
Piękne świadectwo wiary też tego szafarza. I przypomina mi się Ewangelia, która była tydzień temu w niedzielę, w zeszłą niedzielę, wiara niewiasty kanaejskiej. Ona mówi do Pana Jezusa, moja córka jest zdręczona, ulituj się nade mną. I tak mi się przypomniało teraz też te słowa Pana Jezusa, jak Pani mówiła. I Pan Jezus jej odpowiada, wielka jest Twoja wiara, niech się stanie jak chcesz. I pytanie, czy Jezus by się ulitował, czy Jezus by uzdrowił to dziecko, jakby ta matka nie wołała? Jak ważne jest właśnie wołać z miłością, wołać z wiarą. Tak bardzo ważna jest ta modlitwa wstawienicza i też w tym przypadku, że ten szafarz właśnie od razu, on nie zwlekał, on od razu zawołał i tak natychmiastowo Pan Bóg wysłuchał. A z drugiej strony ten nasz Pan Bóg tak naprawdę... On nie doświadcza cierpienia, tak? Sam w sobie on nie może doświadczać cierpienia, ale jednak cierpi. Cierpi przez to, że cierpią jego dzieci. I któż inny jak on może zrozumieć rodziców, którzy cierpią z powodu swoich cierpiących dzieci? On wie, co my przeżywamy. I dlatego nam pomaga i dlatego tak się lituje, jak Jezus w tej Ewangelii. Dziękujemy za to piękne świadectwo.
No, Pani Mario, miło się słuchało i tak chciałem dalej słuchać i słuchać i słuchać, także czułem się tutaj, że to my słuchamy radia, raczej na odwrót i nie chciało się po prostu nawet mrugać okiem. Pamiętam taką też naszą przyjaciółkę Zosię z Niemiec, która też miała problem z wiarą i zachorowała na raka, rak wielkości piąstki, grejpfruta, nie wiem jak to określić. No i też poszła do kościoła, to było w Niemczech, i sobie usiadła i zadając proste pytanie, zadała proste pytanie, modlitwę taką z serca, ale to była taka szczera, Ty, Panie Jezu, ja nie wiem, czy Ty jesteś, czy ja się z Tobą żegnam, czy witam. W sumie to bez sensu, że tutaj przyszłam, ale jeżeli jesteś, to pokaż mi, że chociaż jesteś, że mogła w Ciebie wierzyć. No i poszła na operację do Uniklinik we Frankfurcie. Lekarz robił zdjęcia, okazało się, że nic nie ma. Nie rozumiemy, co się wydarzyło, proszę pójść do domu. No i ta nasza ukochana Zosia nie wiedziała, co zrobić. Nie rozumiała w ogóle tego faktu, co się z nią dzieje. Przypomniała sobie tą modlitwę. Też wiem, że Zosia długie lata, nie wiem, czy teraz jeszcze posługuje. Nie wiem, co się tam teraz dzieje w jej życiu, ale właśnie posługiwała modlitwą wstawienniczą, bo też od takiego kapłana kiedyś usłyszeliśmy, jeżeli w czymś Pan Jezus dokonał jakiegoś uzdrowienia wewnętrznego, to też masz taki dar, módl się za te osoby. I tak myślę, że jest też w Pani życiu, takie Pani ma pewnie tutaj taki dar, żeby się modlić za inne osoby, które są chore. Dziękujemy za tego szafarza.
Może przytoczę taki przykład modlitwy wstawienniczej na jednych rekolekcjach. No, było to w lipcu, tam była wspólnota Dzieci Łaski Bożej, takie siostry. I na tych rekolekcjach 15-dniowych dla rodzin wieczorem już po wszystkich zajęciach siostry proponowały modlitwę wstawienniczą, żeby zgłaszać się do nich z prośbą o modlitwę. No, ale one miały też czasami własną inicjatywę. I podeszły do jednego męża, jednego taty, bo wiedziały, że on tam po kryjomu popala papierosy. Na rekolekcjach nie powinno się palić papierosów. No i mówią, bracie, chcesz, pomodlimy się, żebyś ty rzucił to palenie. A on mówi, nie pozwalam. To jest jedyna przyjemność moją, jaką mam w życiu. Ja sobie tego nie pozwolę odebrać. Tu przywiozłem cały karton bardzo dobrych papierosów i sobie dla przyjemności będę popalał. Oczywiście w dyskrecji, nikt tego nie widzi, nie zakłócam tutaj spokoju.
Ale wierzył w moc modlitwy, bo się bał, że zadziała.
Ale siostry nie ustawały. Kombinowały, co zrobić z tym paleniem. I kolejnego tam wieczoru podeszły do niego, bracia, chcesz, żebyśmy się pomodliły o to, byś miał pragnienie rzucenia palenia. Pragnienie rzucenia palenia. O to się możecie modlić, to ja jestem spokojny. No i usiadł, no i modlitwa miała miejsce. Podziękował na koniec, otrząsnął się, mówi, nie czuję żadnego pragnienia. No ale dziękuję. Ale mijają kolejne dni rekolekcji i on w pewnym momencie na kolacji poprosił o głos i mówi, chciałem, proszę Państwa, powołać tu komitet, żebyśmy tu pod kotłem, bo wodę grzaliśmy pod kotłem na podwórzu. Dyżur ogniowy był specjalny do palenia tej, żeby była ciepła woda, żebym spalił cały mój zapas papierosów pod kotłem. Dostał to pragnienie i nie wrócił już do palenia.
Wspaniale.
Także czasami ktoś nie pozwala się modlić, bo uważa to za, że to jest jego, nie pozwoli sobie tego odebrać. To można pytać o pragnienie rzucenia tego, czy takiej, czy innej sprawy. Także to też taki sposób. No, mamy jeszcze 6 minut, siostro. Co jeszcze siostra nam powie?
Tak, zostałam wywołana do odpowiedzi, że się tak wyrażę. Ja myślę, że my tak naprawdę nie zdajemy sobie nawet sprawy i pewnie ufam, że po drugiej stronie, kiedy już staniemy przed obliczem Pana Boga, skoro nam święty Paweł obiecywał, że poznamy Pana Boga i wszystkie Jego sprawy, że wtedy też zobaczymy i poznamy, jak wielką w ogóle moc ma modlitwa i jak bardzo modlitwa potrafi przemieniać serca. I często jest tak, że borykamy się z różnego rodzaju trudnościami i tutaj na myśli mam między innymi takie trudności związane na przykład w relacjach. Czasami mamy bardzo trudne relacje w rodzinach, czasem mamy bardzo trudne relacje w pracy. I też taki przykład mojej znajomej. Ona przychodziła na takie spotkania, które prowadziłam kiedyś tam w Warszawie. No i po spotkaniu podeszła z takim problemem, że tak jej strasznie jest trudno w pracy, ma taką trudną szefową w pracy i ta relacja jest taka przeraźliwie trudna. I właściwie nie wie, co ma z tym zrobić, no bo praca jest potrzebna, a ona czuje, że nawet już psychicznie nie daje rady. I wtedy jej powiedziałam, wiesz co, to po prostu módl się i oddawaj tę relację Matce Bożej. Tak? Oddawaj tę relację Matce Bożej, a Matka Boża sobie z tą relacją poradzi. I naprawdę minął bardzo krótki czas. I Matka Boża sobie z tą relacją świetnie poradziła. A dlaczego tutaj mówię o relacjach? Dlatego, że to jest taki problem, który bardzo często próbujemy rozwiązywać po ludzku, czasem na siłę i też na miarę naszych wyobrażeń, jak różne rzeczy powinny wyglądać. A my naprawdę nie znamy serca drugiego człowieka i nikt z nas nie jest w stanie drugiego człowieka zmienić. A dostęp do serca ma Pan Bóg. I w tym momencie, kiedy ja przestaję po prostu, no tak w cudzysłowie, po swojemu rzeźbić w tej relacji, a z zaufaniem oddaję tę relację Panu Bogu, to po pierwsze staję w postawie pokory. Po drugie, zostawiam też temu drugiemu człowiekowi wolność. Nie robię nic na siłę, jakby nie gwałcę w cudzysłowie znowu tej jego wolności, też tej godności ludzkiej, jaką ma, a po trzecie oddaję go w najlepsze ręce. Tak? W ręce Pana Boga czy Matki Bożej. No, my akurat tutaj wszyscy troje też jesteśmy z takiej rodziny, duchowej rodziny oddania się w niewolę miłości Jezusowi przez Maryję, przez to niewolnictwo maryjne według świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort. I jednym z elementów tej duchowości też jest właśnie taka modlitwa wstawiennicza, taka bardzo prosta, na zasadzie takiej, że nie wiem, ktoś dzwoni do mnie, a ja w sercu mówię: Maryjo, oddaję Ci tę osobę i oddaję Ci te wszystkie sprawy. Nie, czy w ogóle, no nie wiem, idę coś załatwiać, czegoś się boję. Wszystko w ręce, wszystko w serce Maryi. A wiadomo, że z serca Maryi i z rąk Maryi to wszystko trafia do Jezusa, bo tutaj innej drogi zwyczajnie nie ma. Ale taka modlitwa wstawiennicza jest też trudna. Myślę, że z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest taki, że modlitwa wstawiennicza wymaga pokory, bo ja się zgadzam z tym, że ja nie załatwiam spraw. A nam bardzo trudno z tego rezygnować. My chcemy być takie Zosie Samosie i Jasiowie zdobywcy. A druga rzecz jest też taka, że nam trochę jest trudno budować relacje z Panem Bogiem na zasadzie takiej, że ja zaczynam z Panem Bogiem rozmawiać. My się wyuczyliśmy formuł. I jakby mówimy wierszykiem trochę do Pana Boga, a to nie buduje relacji. Relacje zaczynam budować wtedy, kiedy wchodzę w więź osobową. Nie? I stąd definicja modlitwy jest taka, że to jest rozmowa z Panem Bogiem, a nie mówienie do Pana Boga. A po co jest potrzebna nam rozmowa, nawet w relacjach ludzkich? Po to, żebyśmy się wzajemnie poznawali. Bo kiedy się wzajemnie poznajemy, wtedy się buduje więź, się budują relacje.
Bo nie można kochać kogoś, kogo się nie zna.
Kogo się nie zna. I dlatego to proste zwracanie się do Pana Boga, takie proste zdania, one są bardzo ważne i bardzo potrzebne.
Drodzy Państwo, czas nam się już kończy. Dziękuję za wszystkie telefony, wpisy na Facebooku. Dziękuję naszym gościom, siostrze Urszuli Kusek. Bóg zapłać, siostro.
Bóg zapłać, dziękuję serdecznie.
I Małgosi Danielowi Mazurką. Bardzo, bardzo dziękuję.
No my dziękujemy za zaproszenie.
Miriam bardzo ładnie się tu sprawowała, także nawet nie słyszeliśmy jej. A teraz pójdzie razem z rodzicami do pokoju gościnnego. Dziękuję bardzo za realizację audycji pani Joannie. Drodzy Państwo, właśnie minęła 23:30. Do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Audycja dla małżonków i rodziców.